Kolacjuwa.
Witamy wszystkich w Kolacjuwie. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo w składzie.
W składzie ja, w mojej własnej osobie, czyli Jakub Sopyło i również na stanowisku drugiego prowadzącego mamy...
Natalię Rucińską.
Mamy. Droga Natalio, jak się czujesz na tym stanowisku?
Troszeczkę zestresowana, ale myślę, że będzie dobrze i nie będzie żadnego betonowania.
A propos betonowania, musimy się dowiedzieć, co mamy zabetonowane dzisiaj w naszym planie.
Dzisiaj w planie mamy troszkę filmów, troszkę seriali, znajdzie się również czas na animację oraz dosyć nietypowy koncert.
Brzmi doprawdy intrygująco, szczególnie, że koncert był niewykonywany w pełni przez człowieka, tylko przez AI, to jako trailer mogę dać. Poza tym będzie znowu u nas w audycji już wcześniej parę razy omawiany Jack Stauber. Jeśli ktoś się stęsknił za tym artystą, będzie już za momencik u nas. A co my mamy więcej do dodania? Musimy mieszać beton.
Tak jest, bez przeciągania zaczynamy.
Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavrochko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo.
Allez Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavrochko. Oui, Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspi Madame Pavrochko, c'est pour mes gars, so oui Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavrochko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire.
Fire,
fire,
fire.
Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire.
Fire,
fire,
fire.
Yo, vous vous souvenez de Wham, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait comme un pouka, wesh, do M9. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Les oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Moi.
Ah, allez, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le fire.
J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi, tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi, au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui, je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de tes fameux couplets, Ouna qui cliquait. Oui, je sais, madame, le rap a failli gâter ma vie.
Allez, Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavrochko. Oui, Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed, Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavrochko.
Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège.
Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même Ticon, qui s'imagine avoir la force de King Kong. Aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types, que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même petit con qui s'imagine avoir la force de King Kong. Enfin bref. Allez Madame Pavrochko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits Madame Pavrochko. Et vos gosses me kiffent Madame Pavrochko. Oui, Madame Pavrochko, j'ai toujours autant d'inspi Madame Pavrochko. C'est pour mes gars sous weed Madame Pavrochko. Si vous voulez, on se tweet Madame Pavrochko. Solo, tête sous l'eau, je me suis dit c'est le moment, mais le fire.
Jette ton cahier, mais le fire.
Fire.
Et c'est pour toi un avertissement. N'étant aucune excuse en plus de divertissement. Jette ton cahier, mais...
film.
Jest, zgodnie z moją obietnicą, Jack Stauber, szanowny pan Stauber. I będzie o nim opowiadać Zuza Brzuska. W jakie konkretne dzieło tym razem będziemy spoglądać, będziemy się wsłuchiwać?
Jest to shop epop opera, czyli taka mikroopera właśnie w wykonaniu Jacka, która jest w rzeczywistości nie filmem, a miniserią, która zawiera 6 odcinków, a razem jest to 12 minut.
Brzmi dosyć krótko jak na serię, szczerze mówiąc, tak? Można by było więcej. Dlaczego
sama
to w takiej
zaskoczona
formie?
W zasadzie chodzi tutaj o to, aby każdego z 6 dni tygodnia, od poniedziałku do soboty, był wyemitowany jeden tak około 2-minutowy odcinek, tak 1,5 minuty. Bo fabuła polega na tym, że jeden mężczyzna idzie po sklepie i odhacza każdego dnia w każdym odcinku po jednym z produktów z jego listy zakupów.
Mało ergonomicznie.
To prawda, można było tak na raz, tak jak to jest w żarcie, że wszystko na raz zrobić, wnieść na górę i
tak,
tyle.
Tak, tak.
Ale każdemu z produktów towarzyszy taka potężna rozkmina egzystencjalna. Więc trzeba tutaj się porządnie zastanowić, co wybierasz.
Okej, czyli to ma jakieś głębsze znaczenie.
Tak, bo każdy z produktów, powiedzmy na przykład mleko i nie wiem, są chleb na przykład, owsianka, każdy z tych produktów ma swoją własną lekcję życiową. I najpierw bohater postanawia kupić mleko, wtedy spotyka starszą panią, która nawet jest wzorowana na mleku, bo ma taką czapeczkę, jakby tak, włosy, które przypominają kartonik. I powiedzmy, tutaj jest lekcja o tym, że mleko się przeterminowało. Kobieta jest też już przeterminowana i ten nasz ludzik uczy się na tej zasadzie, że każdy z nas się starzeje. Więc to przeterminowane mleko skłania go do refleksji i do piosenki na temat przeterminowanego mleka, którą uwielbiam.
Okej. Ja sobie obejrzałam właśnie ten odcinek o mleku i zafascynowała mnie animacja, jaka w nim jest, bo ona jest taka nietypowa bardzo.
Tak, większość tego miniserialu to jest animacja rysunkowa, która jest bardzo prowizoryczna i taka kolorowa. Też momentami groteskowa, ale jak już są te piosenki, to każda z nich jest wykonana, ich teledysk jest wykonany w inny sposób. Na przykład mamy tutaj taką charakterystyczną dla Staubera animację modelinową, albo na przykład jakieś takie grafiki komputerowe, zdjęcia, montaże z różnych takich dziwnych rzeczy. Mamy na przykład, nie wiem, filmiki i to wszystko jest takim kolażem wykonanym z różnych wydziwieństw autora.
Okej. A powiedz mi, który ten wątek jest taki twój ulubiony? Który produkt spożywczy?
Wydaje mi się, że najbardziej podoba mi się przesłanie z piosenki o mleku. Właśnie o tym, że każdy z nas się przeterminuje jak to mleko i potem najważniejsze jest po prostu, żeby przeżyć to życie jak najlepiej. Ale oprócz tego bardzo podoba mi się na przykład piosenka o kawie, która opowiada o tym, że nie możemy pozwolić nałogowi nami rządzić. I jest też na przykład piosenka o owsiance, w której jest jakby takie pokazanie osoby, która ma wszystko zaplanowane w życiu. Tak, że wiem, że przez całe życie będę jadła tą samą owsiankę. I morał z tej piosenki jest taki, że rutyna czasem nas niszczy.
Z tego co wiem, ten twórca nie zrobił niczego w rodzaju tego typu podobnej serii. Dalej nie kojarzę nic takiego, prawda? Nie ma w jego twórczości nic więcej w tym stylu.
Też mi się nie wydaje. Wczoraj zgłębiałam właśnie jego twórczość. Widziałam, że miał krótką serię o jakimś dziecku, które tam przeżywa jakieś małe przygody, ale to też chyba są 3 odcinki i też właśnie takie, nie wiem, króciutkie. A oprócz tego na pewno był jeszcze jakiś filmik o mężczyźnie, który kupuje hot doga i to trwa 2 minuty, więc myślę, że ta mini opera jest czymś wyjątkowym dla Staubera, oprócz tego, że zrobił Opal, która też jest jego wielkim osiągnięciem.
Mm-hmm. Opal już się u nas pojawiło nawet w którymś odcinku wcześniej.
Pamiętam.
Dla wszystkich, którzy nie słuchali, ja bardzo się zachęcam, żeby sobie skupnąć to z 3 odcinki temu chyba, albo 4, jeśli dobrze pamiętam. Dobrze, wracając. Czy w tej animacji widać coś właśnie różniącego się, jak na przykład ten rysunkowy styl? Jak to wrażenie, jak bardzo to się różni od jego typowych prac, czy to jest właśnie uderzenie w tą samą niszę artystyczną?
Jak dla mnie to jest taka kombinacja jego różnych stylów i właśnie ta jego muzyka jest tutaj, każdy utwór jest bardzo stauberowy i też ta animacja, chociaż jak dla mnie jest ona trochę bardziej optymistyczna niż jego typowe prace, bo mamy tutaj komizm, zabawne postaci, które są takie przerysowane, mają przypominać właśnie te różne produkty, które kupuje bohater. I w sumie ma też pozytywny taki wydźwięk, bo ta animacja uczy nas o tym, że każdy z nas ma w życiu wybór. Bo ostatecznie ten bohater, który przedziera się przez ten sklep, dochodzi do wniosku, że on powinien wybierać jak najwięcej rzeczy w swoim życiu, bo to może jakby sprawić, że będzie jak najlepsze.
Wspaniałe przesłanie. Brakuje to w większości bajek aktualnie, niestety. Ale no cóż, teraz jakby to kogoś zaciekawiło, to posłuchamy sobie jednej z piosenek z tego albumu. Do I need it? Am I under control? Can I beat it? Wake up. If it's swallowing me whole, would I see it? I can make you feel alive. I know, but do I need you to survive? Just a sip. Does it still matter which one? Just a drip. Am I dumbfounded when I slip? I can't believe this happened. Wow. French vanilla, I think I should sit this one out. No, maybe no. A cup of self-control would be the right.
But it's the flavor, it's the fiery wine.
Maybe so, but it feels better to check than to reflect. Nie wychodzimy z kącika filmowego. Oficjalne ogłoszenie. Zostajemy w nim, żeby poznać pewną opowieść o pustynnej planecie, ale nie tą najnowszą wersję, o której wszyscy teraz mówią. O starszej wersji, z którego roku za chwilę nam powie Wiktor Mielcarek.
Dzień dobry wszystkim.
Dobrze, a więc już odpowiadając na pierwsze pytanie, z którego to jest roku Duna?
Z 1984 roku. Została wyprodukowana, zreżyserowana przez Davida Lyncha.
Dosyć stary kawałek. I jak on się ma do treści książki, do treści filmów aktualnych?
Zaczynamy, widzę, z grubej rury. Sam film wykonany w 1984 zostawia kilka rzeczy do życzenia, ale na pewno sprawdza się jako potwierdzenie konceptu, że Duna mogła zostać zfilmowana w dobry sposób. To znaczy, dobrze się trzyma książki, chociaż jest wyrzucone kilka wątków, które nie były tak bardzo potrzebne. I ogólnie przedstawia swoją historię w kompletny sposób, także nic nie zostało zostawione, co było najważniejsze.
Dobrze, teraz w tych produkcjach, które wychodzą, one, każda z nich trwa po takie 2,5 godziny z tego, co pamiętam. To są dwie części i to naprawdę są obszerne opowieści, a i tak temu ludzie zarzucają, że nie oddaje pełni książki. Jak to ma się w przypadku tej właśnie pierwszej wersji tego filmu? Ile to trwa i jak tam jest właśnie to przedstawione? Tak jak fabuła przebiega?
Pierwsza Duna z 84 ma około 2 godziny długości. I faktycznie, wyporównując do dwóch filmów, które wyszły niedawno, ciężko ją porównać, jeżeli chodzi o długość i o ilość wątków, które są wprowadzone, bo mówiąc szczerze, po prostu jest ich dużo mniej. Niektóre wątki są po prostu skrócone, wykonane są zabiegi takie jak timeskipy tak zwane. Ale ponownie, wciąż historia jest konsekwentnie przedstawiona i te rzeczy, które były najważniejsze, wciąż w niej są.
Okej, ja się tak przyznam, w ogóle nie znam tego uniwersum, nie oglądałam ani jednego filmu, książki też nie czytałam. Czy teraz, w 2024, poleciłbyś nadal ten film do obejrzenia, czy jednak lepiej zabrać się za te nowsze produkcje?
Ja uważam, jako osoba, która czytała książki, która widziała ten film oraz następne te dwie części, które już teraz wyszły, tak, z całym sercem mogę polecić ten film, ponieważ ma kilka rzeczy, które po prostu nie ma teraz. Jest dużo więcej efektów specjalnych, które są wykonane fizycznie, postacie mają fajnych aktorów i jest on fajnie nagrany, nie ma czegoś takiego. Nie ma słabych aktorów w tym filmie, ani słabych postaci. I cały ten film nie jest aż tak męczący, mi się wydaje, jak te ogromne filmy, które są przedstawione teraz w kinach, bo ja miałem samo uczucie, że te nowe filmy były trochę za długie i że trzeba byłoby je podzielić jeszcze bardziej.
A czy znasz jakieś opinie fanów o tym filmie?
Słyszałem kilka opinii samemu i sam też kilka rzeczy zauważyłem, że dla niektórych te filmy wydają się trochę kreskówkowe, trochę zabawne. Są sceny, którym brakuje powagi według niektórych. Ale gdy ja do niego usiadłem po raz pierwszy, bo obejrzałem go kilka razy, to nie miałem nigdy takiego uczucia, że on nie był jakiś poważny. On po prostu był przedstawiony tak, jak był przedstawiony. I było tam kilka rzeczy, które nie było przedstawione w tych nowych filmach, a które były ważne dla książki. Na przykład postacie samych Harkonnenów, czyli tych przeciwników, Atreydów, bohaterów książki i filmów.
Ja mam trochę pytanie z innej beczki, odchodząc od tej fabuły. Jak 4 dekady temu wyglądała kwestia kostiumografii i samej animacji, oddania tego olbrzymiego jednak klimatu planety i samych tych czerwi, które są bardzo dużym elementem jednak samych opowieści?
Jeżeli chodzi o animację, to faktycznie jest kilka rzeczy, które zostało do życzenia. Na przykład CGI, jeżeli chodzi o walki na sztylety, bo była taka scena, wygląda po prostu jakby ktoś nałożył kilka kwadratów na postacie, które są odblaskowe. Ale na przykład jeżeli chodzi o przedstawienie tych czerwi, tak zwanych z Dune'y, z Arrakis, to one są wykonane fizycznie i wyglądają naprawdę dobrze wbrew pozorom. Chociaż widać, że są to efekty fizyczne i że nie jest wszystko idealne.
Ja myślę, że w takich starszych filmach, właśnie jak te efekty są takie obskurne, bym powiedziała, to ma jednak swój klimat. Zgadzasz się z tym?
Tak, ja mogę się z tym zgodzić. Myślę, że chociaż jest kilka scen z tymi czerwiami i niektóre z nich wyglądają trochę jednak staro, widać, że się trochę postarzały, to wciąż te czerwie zawierają dech w piersiach i naprawdę fajnie wyglądają.
Czy mi się dobrze kojarzy, że akurat w przypadku filmów Star Warsy wyszły szybciej od tej filmowej Dune?
Ja nie jestem teraz pewien, ponieważ nie pamiętam, kiedy Star Warsy wyszły po prostu.
Mi się kojarzy, że właśnie lata 70, bodajże 74, ta Nowa Nadzieja, więc myślisz, że brali część inspiracji filmowej stworzenia świata Star Warsowego do tego świata Dune'y?
Nie wydaje mi się. Jeżeli chodzi o technologię, to na pewno by korzystali z tego, co zrobiły wcześniej Gwiezdne Wojny, ale jeżeli chodzi o świat i to, co było przedstawione, to nie. Według mnie jest dużo bardziej, niektóre sceny są dużo bliższe, na przykład Blade Runnerowi, który wyszedł w tym samym roku. Jak ja oglądałem samemu, to po prostu nie było żadnego związku według mnie z Gwiezdnymi Wojnami, które wyszły wcześniej. Po prostu nie widać tego było. To był kompletnie inny styl artystyczny.
I bardzo dobrze w takim razie. Chwała różnorodności i oryginalności. My też pójdziemy w zupełnie inny styl artystyczny teraz od Pustynnej Planety, bo zanurzymy się w odmęty polskiej muzyki jako przeciwwaga dla tego suchego klimatu.
Stała pod ścianą, sącząc kakao, kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce. Tam żółtego, powiedz dlaczego, też jesteś smutny, on na to.
seriale.
No i zostaliśmy sami.
Ojoj.
Ojoj.
Dobrze, ja nie mam nic przygotowanego w serialowych tematach, więc podejrzewam, że ty przyszłaś z serialem.
Tak, na szczęście ja coś mam.
Ocieram pot z czoła. Dobrze, w takim razie o czym zamierzamy porozmawiać?
Porozmawiamy o kreskówce pod tytułem The Hollow.
Nie słyszałem wcześniej o niej.
To prawda, jest dosyć mało popularna, a szkoda, bo jest bardzo ciekawa.
O czym w takim razie mówi, skoro tak jest ciekawa?
Ogólnie to jest bardzo trudno do opowiedzenia, ponieważ jest strasznie nietypowa i bym powiedziała nawet chaotyczna. Także może skupiałabym się jakby na pierwszym odcinku, bo praktycznie wszystko, co jest dalej, jest spoilerem.
Jak mam na to odrzeknąć inaczej jak, no dobra, no to co się dzieje w pierwszym odcinku?
W pierwszym odcinku trójka głównych bohaterów, czyli Adam, Mira i Kai, budzą się w białym pomieszczeniu. W ogóle bez drzwi, bez okien, nie ma tam nic. I oni na początku w ogóle nie pamiętają też nic, nawet swoich imion. O nich dowiadują się z karteczek, które mają w kieszeni. I uznają, tak, to musi być moje imię.
Typowa sobota. No, co dalej?
Tak, jedyną rzeczą, która jest w tym pomieszczeniu, jest maszyna do pisania. I nagle tam zaczyna się ulatniać jakiś gaz dziwny i zaczynają pisać w ogóle randomowe rzeczy na tej maszynie i gdy piszą pomoc, zaczynają się pojawiać takie, jakby ze ścian wysuwają się takie platformy, po których mogą się wydostać przez wentylację. I wychodzą w lesie, pośrodku lasu. Nie, ani widz, ani oni nie mają pojęcia, co się dzieje. I tam jest dużo, oni mają tak dużo teorii, o co może chodzić, prawda? Czy są jakimś obiektem testowym? Czy w ogóle oni nie żyją? Czy, nie wiem, są w jakiejś grze? No po prostu nie wiadomo nic.
Oni mają jakiekolwiek wspomnienia? Bo skoro im przychodzą takie...
No właśnie, nie mają żadnych wspomnień.
Ale skoro im przychodzą właśnie takie myśli do głowy, to znaczy, że coś pamiętają z tego świata.
Nie, oni zaczynają sobie to tłumaczyć po prostu, że dlaczego znaleźliśmy się w środku lasu w ogóle bez pamięci i w ogóle siebie nie znają też. I ta myśl, że są obiektem testowym, dosyć szybko od nich odchodzi, ponieważ zaczynają ich gonić psy, które moim zdaniem troszeczkę przypominają dinozaury. Ogólnie są bardzo dziwne.
Tak nieco surrealistycznie to brzmi, prawda?
Tak, tak. Ogólnie w tej kreskówce jest bardzo dużo takich, bym powiedziała, nadnaturalnych jakichś postaci. Jest na przykład czwórka jeźdźców apokalipsy, jest jakiś lodowy stwór, ale właśnie, jak z tego lasu znajdują się nagle u lodowego stwora? A mianowicie... Podczas gdy te psy ich gonią, udaje im się uciec. Jednak nie dlatego, że się chowają czy coś takiego, tylko nagle jakiś dziwny pan o fioletowej skórze, który w ogóle na początku nie ma imienia, mówią na niego dziwol, mówi im, pomogę wam, o ile powiecie magiczne słowo. I teraz co to jest to magiczne słowo, jak myślisz?
Proszę.
Tak jest.
Trafiłem za pierwszym razem.
Tak jest. Dobrze. Krzyczą proszę i pomaga im uciec, jednak nie, że pozbywa się tych psów czy coś takiego. Nie, otwiera im portal.
Echa, takie pomoc, wyciągnął pomocną dłoń po prostu. No.
Dokładnie, dokładnie.
Dobrze, 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 dobrze. To brzmi wszystko tak trochę czapy, trochę trzy po trzy, dlatego zmienię temat z fabuły, bo wiem, że już jej dalej i tak po prostu... Nie zrozumiem, to jest po prostu przeleci nad moją głową.
To trzeba po prostu obejrzeć.
No właśnie, więc o styl graficzny chciałem się zapytać. Czy to bardziej animacja właśnie taka brzydka, groteskowa jak w Stauberze, co jest dzisiaj, czy taka bardziej gładka, bym powiedział, jak no przynajmniej w większości Pory na przygodę?
Jest gładka, bym to porównała może do kreskówek na Cartoon Network, coś takiego. Mi się osobiście nie podobała dosyć, jednak nie na tyle, żeby jakby mnie zniechęcić. Jednak to się dobrze oglądało.
Czyli w tym przypadku niestety animacja na minus tutaj wypadła w overall.
Niestety tak, chociaż ogólnie jest bardzo płynna i to jest jej plusem.
A jak z dostępnością oglądania tego? Czy to trzeba szukać po jakichś szemranych, surrealistycznych stronkach, gdzie znajdziesz dziwny content?
To jest na platformie streamingowej z literką N.
Ach, tej słynnej platformie streamingowej.
Tak jest.
Dobrze, dla wszystkich, którzy jeszcze nie poznali się w tych kalamburach, mogę podpowiedzieć, że najpewniej na końcu ma literę X.
Zgadza się.
Dobrze. I czy to jest zamknięta seria, czy jeszcze wychodzą odcinki?
Są dwa sezony ogólnie, z czego drugi sezon wyszedł 2 lata później niż pierwszy. Ale tak, ten drugi sezon był zamknięciem. Moim zdaniem nie był do końca potrzebny, chociaż oglądało się go dosyć przyjemnie.
Jak dobrze kolejna zamknięta historia, bez kolejnego wyczekiwania X lat, aż coś się zakończy.
Tak, i w ogóle cała seria jest dosyć krótka, bo każdy sezon ma tylko 10 odcinków po 20 minut. Także myślę, 1-2 dni można to na spokojnie obejrzeć.
Dla weteranów myślę, że nawet jeden wieczór może starczyć.
Chociaż też pytanie, czy nie będzie się zbyt przebodźcowanym tymi wszystkimi postaciami i lokacjami, bo tak też się może zdarzyć.
To prawda. Ja nikogo nie zachęcam, nic nie sugeruję, ale po audycji jest jeszcze dużo czasu. Można śmiało odpalić N-kę i X-a z końcem i śmiało obejrzeć The Hollow, jak był tytuł tego serialu. My jeszcze nie będziemy wychodzić z seriali na następnym segmencie, więc kto nie ma planów na wieczór, stay tuned!
Wychodzimy z seriali. Naszym gościem jest teraz Zofia Walder.
Witam wszystkich.
I o czym nam teraz opowiesz?
Ja przyszłam tutaj dzisiaj z serialem Young Royals, co po polsku tłumaczy się na książęta.
Okej. Okay. O czym to w ogóle jest?
Otóż to jest bardzo ciekawy serial, który mnie bardzo zaskoczył, ponieważ niby jest to taka typowa teen drama, tak, serial o dorastaniu, o perypetiach nastolatków, ale z pewnym zwrotem akcji, ponieważ opowiada on o księciu Wilhelmie, który jest księciem szwedzkiej monarchii, jest z rodziny królewskiej. No i on, powiedzmy, że wdał się w bójkę, przez co, wiadomo, oni tam muszą medialnie się pilnować, przez co zostaje przeniesiony do takiej elitarnej, prywatnej szkoły z internatem, która nazywa się Hilerska. I tam poznaje dużo różnych postaci, ale przede wszystkim Simona, do którego zaczyna coś czuć.
Ja oglądałam pierwszy sezon, przyznam ci się. Jednak było to już parę lat temu. Czy jakby kolejne sezony nie zwalniają tempa? Czy je polecasz? Czy w ogóle ile jest tych sezonów?
Serial ma 3 sezony. Jest to zamknięta historia. Ostatnio właśnie wyszedł 3. ostatni już sezon. I jak najbardziej je polecam. Wszystkie. Uważam, że akcja ani na chwilę nie zwalnia. Co chwila wychodzą jakieś nowe skandale, jakieś nowe wyzwania są rzucane naszym głównym bohaterom i naprawdę bardzo dobrze się to ogląda. Co mnie samą zaskoczyło, bo raczej nie jestem fanką romansów.
Ja tak zadam bardziej laickie pytanie, bo ja pierwsze słyszę o tym serialu. W jakich czasach to się dzieje? Bo ja słyszę rodzina królewska, tutaj syn rodziny królewskiej. Ja nie wiem, czy to jest bardziej XIX wiek, czy są czasy współczesne i jakieś
21.
takie...
XXI. To są czasy współczesne. Ja też się bardzo zdziwiłam. W ogóle moim pierwszym takim myślą było, o, rodzina królewska jest w Szwecji? Nie wiedziałam. No ale jest. I właśnie o tym opowiada ten serial. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ... No, pokazuje bardzo wiele rzeczy, z którymi Wilhelm, nasz główny bohater, musi się borykać jako ten członek rodziny królewskiej. O rzeczach, on musi myśleć o rzeczach, których normalny nastolatek, no raczej którymi nie musiałby się przejmować, takimi jak na przykład niepublikowanie rzeczy w social mediach, pilnowanie swojego gorącego charakteru, ponieważ jest on dość wybuchowy, właśnie przez to został przeniesiony do tej prywatnej szkoły. No a to dobrze nie wygląda w mediach.
Mówiłaś coś o zwrocie akcji. Czy to jest coś, czego możemy się domyślić? Czy to jest jednak coś kompletnie wow, w ogóle się tego nie spodziewałem?
Zwrotów akcji w tym serialu jest bardzo dużo, więc musiałabym opowiedzieć o każdym z nich konkretnie, a nie chcę tego robić, ponieważ ten serial łatwo można zaspoilerować, czego chciałabym tutaj uniknąć, ale ja osobiście nie spodziewałam się chyba... No, większości z nich. Jest to naprawdę zaskakujący serial, dlatego też tak super się go ogląda. A jest to serial w sumie dość zwięzły, ponieważ każdy sezon ma po 6 odcinków.
Długie one są?
Około 40 minut, taki standardowy serialowy format.
Czyli 1-2 wieczory.
Tak, dokładnie. Jak ktoś
albo
się postara...
dla weteranów.
Dokładnie, to chciałam właśnie powiedzieć. No ale przede wszystkim ten serial też przyciąga przez taką ciekawą plejadę postaci, bo oprócz naszych tutaj głównych bohaterów, o których wspomniałam, jest też na przykład August, który jest kuzynem Wilhelma i no gdzieś tam on kręci się wokół tego tronu, no ma pewne niecne zamiary, powiedzmy, wokół rodziny królewskiej, ponieważ jego rodzina jest biedna. Ma on tytuł szlachecki, ale no nic poza tym. Więc on bardzo chciałby skorzystać z tych swoich powiązań.
A czy ty masz jakiegoś ulubionego bohatera w całej serii?
Ojejku, to musiałabym się bardzo zastanowić, ale raczej nie, ponieważ... No myślę, że w sumie Wilhelm chyba najmniej mnie zirytował podczas całego serialu, ponieważ...
Ach, to w ten sposób, takie tak. Alternatywne lubię.
Ponieważ ten serial pokazuje tych nastolatków jako ludzi z wadami, których mają bardzo dużo. I każda postać na pewnym etapie serialu po prostu mnie czymś zdenerwowała, ale niektórym mogłam wybaczyć.
Ale teraz jeszcze pytanie a propos tego romansu. Czy on jest głównym klucz? Czy on jest jedynym, co się tam dzieje? Czy jest to podział jeszcze na jakieś wątki, załóżmy sezonowe, jak to są 3 sezony?
Jest to główny wątek, który się przebija przez wszystkie sezony, bardzo mocno. Natomiast jest bardzo dużo wątków pobocznych, które są, myślę, równie ciekawe i dodają takiego dynamizmu tej całej historii. A też, co nie wspomniałam, co jest dla mnie osobiście ciekawe i warte zaznaczenia, jest to produkcja właśnie szwedzka, przez co oglądałam to po szwedzku i aż sama się zdziwiłam, ponieważ ten język bardzo mi się spodobał. Brzmiał dla mnie trochę jak taka mieszanka niemieckiego z angielskim. I też zauważyłam, że inaczej jest on kręcony niż takie typowe amerykańskie produkcje. Mam tutaj na myśli to, że w pierwszym odcinku już się bardzo zdziwiłam, że widzę każdą niedoskonałość na twarzach bohaterów. Że ten serial jest taki nieugrzeczniony. Pokazuje wszystko tak bardzo ostro. Przez co też widać, że te postacie nie noszą make-upu, że to wszystko jest takie bardzo naturalistyczne, co mnie osobiście bardzo urzekło.
Wow, czy w takim razie w kontekście muzyki ona też jest szwedzka, czy to jest akurat bardziej popularne hity skierowane?
Cieszę się, że o to zapytałeś, ponieważ muzyka w tym serialu jest cudowna. Jest bardzo dużo takiej muzyki buntowniczej, tak bym to nazwała, i są po szwedzku, jest dużo numerów po szwedzku, ale również po angielsku bardzo dużo można znaleźć, ale przede wszystkim to są takie właśnie rebel music i ja bardzo poszerzyłam swoją osobistą playlistę dzięki temu serialowi.
Ulala, rebel, rebel, można powiedzieć. No dobrze, to już niestety koniec serialów na dziś, koniec naszego segmentu serialowego. Ale proszę jeszcze zostać na chwilę, ponieważ jeszcze nie został rozwiązany wątek koncertu, o którym była mowa na początku. A to już po tej piosence przekonacie się, o co do końca tutaj chodzi. Dziękujemy, Zosiu, my lecimy dalej.
Falling, we are falling now. Words written down, they are falling now. With the lies they will hurt you, hold on. Human kindness to serve you, hold on. Start a revolution. The crown on your head, the resolution written on your hands, and the lies they won't hurt you no more. Human kindness to serve you no more. Let's start a shine. Oh, beautiful it is. Let's start a revolution. Oh, beautiful it is. The city's on fire, but it's beautiful.
Wydarzenia.
I znowu zostaliśmy sami.
Tym razem coś mam.
Tym razem coś ty masz. Okej, no to opowiedz, co to jest?
Będę opowiadać o koncercie, ale nie byle jakim koncercie, bo był to koncert AI, jak to było tam reklamowane, jak to było promowane, a wydarzenie nazywało się Gdzie jest artysta? Ale artysta tak śmiesznie napisane AR-tysta. Jakby, wiesz, taka gra słów, takie zabawnie wyszło.
Ja widziałam plakat z tego, jednak jakoś tak się nie zagłębiłam, co to było. Właśnie, gdzie to się w ogóle odbywało?
To odbywało się lokalnie tuż obok Uniwerku, bo w Oliwskim Ratuszu Kultury. To jest taki budynek koło Parku Oliwskiego. Generalnie wstęp na wydarzenie był całkowicie wolny. Było tam o tyle fajnie, że faktycznie było tam jeszcze o wiele więcej do zaoferowania niż sam koncert, samo słuchanie muzyki. Bo jakie było główne clue tego wydarzenia? To, czy robot, czy tam sztuczna inteligencja, jak zwał, to zwał, może być artystą, może być kimś, kto faktycznie tworzy sztukę. Dlatego były tam dwie piosenki. Piosenka jedna była napisana przez człowieka. Piosenka druga była napisana przez sztuczną inteligencję. Całkowicie tekst wygenerowany. Nie wiem dokładnie, jak tam działało generowanie tekstu. Wiem, że faktycznie to było stworzone za pomocą tej głównej sztucznej inteligencji, z której korzysta mniej więcej każdy z nas przy użyciu tej nowszej wersji. Tak, żeby ten tekst faktycznie działał, był skoczny, był melodyjny i dobrze się go słuchało, a przynajmniej takie odebrała polecenia. Następnie, żeby nie było łatwości z odróżnieniem, czy śpiewa to sztuczna inteligencja, czy człowiek, czy raczej kto skomponował dany utwór, to rozgrywał to zespół Temples. Fajny zespół, generalnie zaśpiewał obie piosenki naprawdę perfekcyjnie i po już wydaniu obu była ankieta dla publiczności. Po zeskanowaniu kodu QR można było się zalogować do takiego formularza i odpowiedzieć na szereg pytań, w tym na jedno, którą piosenkę uważasz, że zaśpiewała, znaczy zaśpiewała, tak ciągle używam tego słowa, które stworzyła sztuczna inteligencja.
Czyli ta wersja jakby stworzona przez AI była śpiewana przez człowieka.
Tak, była śpiewana przez człowieka, jednak tekst i same, bym powiedział, te pierwotne brzmienie, no bo jednak treść, sama forma nie może istnieć bez treści, to była faktycznie stworzona przez sztuczną inteligencję. Organizatorzy to tłumaczyli tym, żeby ludzie faktycznie mieli zagwozdkę. Wiadomo, że jakby był wygenerowany dźwięk z jakiegoś urządzenia, po pierwsze, nie brzmiałoby to fajnie, to by się trzymało słabo, według mnie przynajmniej. Jeśli komuś się podoba, to spoko, ja nie oceniam. A po drugie właśnie, żeby spełnić taką zagwozdkę dla widza, żeby faktycznie to była trudna decyzja i żeby pokazać, że wow, robot może stworzyć coś, co ciężko odróżnić od sztuki, którą tworzymy aktualnie my. Co jest dosyć intrygującym wrażeniem mimo wszystko.
Moim zdaniem fajnie, że to zespół na żywo zagrał obie piosenki, bo jeżeli byłoby to tylko przez AI, no to co, byłby jakiś hologram, samo audio?
Gdyby był hologram, ja bym był szczerze zaciekawiony. Gdyby taki hologram stał, mikrofon przed nim i
ale
było, że poruszał
usta.
Ja bym chciał, ja bym takie trochę jak na Star Warsach by było.
Albo jak są ci VTuberzy, czy jak to
nazywają. To by było absolutnie przecudowne. Ale oprócz tego na wydarzeniu były jeszcze prelekcje, byli zaproszeni tam doktoranci z różnych stron i poza tym, co też było ciekawe i mnie osobiście uraczyło, był jedna prelekcja, jeden taki właśnie ustęp, był prowadzony z dwoma doktorami i ze sztuczną inteligencją. Faktycznie na zadawane pytania udzielała odpowiedzi sztuczna inteligencja, wpisywało się pytanie do czatu i następnie mikrofon był przekładany i głośno na głośnikach była czytana odpowiedź.
Wow, ale super.
Odpowiedź na zasadzie na przykład sztuczna inteligencja. Czy uważasz, że potrafisz komponować taką samą sztukę jak człowiek?
Nie mogę.
To było tyle ciekawe, że no, takie typowe odpowiedzi czatu, czyli jestem sztuczną inteligencją, więc nie mogę wyrazić takich samych uczuć i emocji jak człowiek, bo jedynie wyrażam treści, które są mi wgrywane i takie o tyle ciekawe właśnie, tak jak mówię, ciągle wracamy do tego meritum, że to niezwykłe, jak sztuczna inteligencja potrafi, szukam słowa w głowie, potrafi imitować tą ludzką aurę wyobraźni, bym powiedział, mimo że sama jej nie posiada.
No to tak mnie zaciekawiłeś, że muszę spytać, czy to było jednorazowe wydarzenie, czy jeszcze kiedyś będzie coś takiego organizowane?
Generalnie zamysł był taki, żeby Nie, w samym zamyśle nie było kontynuacji tego, ale nie jest wykluczone, że coś takiego się powtórzy, dlatego trzeba śledzić wszystkie sociale, może będzie jeszcze coś takiego organizowane w Oliwskim Ratuszu Kultury.
Czyli zainteresowanie było?
Było zainteresowanie. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że z ankiety wynikło tej, czy coś jest sztucznej inteligencji, czy człowieka, głosy były rozłożone mniej więcej porówno, 50-50.
To nieźle.
Tak, to jest o tyle niezwykłe, to naprawdę wow, taki trochę szok w głowie był. Ja akurat, pochwalę się, trafiłem dobrze, ale nie wszystkim to się jak widać udało.
No to teraz na zakończenie wysłuchajmy relacji z tego właśnie wydarzenia.
Ja się nazywam Kacper Majkowski, artystycznie działam jako Kapi. Jestem współorganizatorem wydarzenia Gdzie jest artysta. Pomysł rzuciła współorganizatorka Wiktoria Królicka, która gdzie rzuciła właśnie pomysł takiego stworzenia piosenki AI, stworzenia piosenki człowieka, żeby sprawdzić, czy właśnie człowiek pozna człowieka, czy ludzie odgadną autora. No i ta koncepcja gdzieś w nas dojrzewała i mniej więcej w październiku zdecydowaliśmy się, żeby ją zrealizować. Współpraca ze sztuczną inteligencją była na wielu poziomach, zarówno grafiki do plakatu, czy w ogóle grafiki też, które są chociażby na wystawie, niektóre są generowane przez sztuczną inteligencję. Też oczywiście piosenka, która powstała jedna, jest wygenerowana przez AI. Tutaj ta współpraca naprawdę na wielu poziomach się odbywała. Też mieliśmy tutaj przecież wywiady, w których mówiła sztuczna inteligencja, to były faktycznie wygenerowane odpowiedzi sztucznej inteligencji na pytania. Naszym założeniem głównym było po prostu na tym wydarzeniu pokazać sztuczną inteligencję jako kogoś na równi, jako kogoś, kto też odpowiada na pytania, nie my mówimy za niego, tylko on odpowiada za siebie w pewnym sensie i to było takim naszym celem też. Na początku projektu założenie było takie, żeby sztuczna inteligencja wyprodukowała, bo musimy tutaj rozgraniczyć, że jest produkcja i też napisanie tekstu. To robiło AI w przypadku swojej piosenki, tak? Produkcja muzyczna i napisanie tekstu, a jakby aranżacje właśnie zespołu, który usłyszeliśmy, służyły temu, żeby tych autorów troszeczkę ukryć, żeby przedstawić to też w jakiś taki sposób ciekawy i właśnie ukryć autorów za aranżacjami. Takie było nasze założenie. Ten projekt, to wydarzenie podpięliśmy pod nasze prace licencjackie. U mnie to są badania właśnie dotyczące odczłowieczenia muzyki, czyli tego, czy robot może być artystą. No i właśnie to wydarzenie w kontekście mojej pracy miało sprawdzić, czy piosenka napisana przez sztuczną inteligencję ludzi jakoś poruszy. Według alternatywnej definicji sztuki, to co porusza, to co wstrząsa, to co wzrusza, jest sztuką, niezależnie kto to stworzył. Więc trochę tutaj dla mnie to jest taki element tego wydarzenia, że mogę sprawdzić swoje tezy. Nie wiadomo, co przyszłość przyniesie, tak? Także może pojawią się jakieś nowe aspekty do omówienia, też może sztuczna inteligencja na tyle się rozwinie, że już w ogóle będzie niemożliwe, żeby rozpoznać autora. Może będzie taki potencjał po prostu tej sytuacji, która się stanie, tego jak inteligencja sztuczna się rozwinie, że będzie możliwość po prostu zrealizowania takiego wydarzenia jeszcze raz. Jestem na tak, ale zobaczymy, co przyszłość przyniesie.
No i co? Tak strasznie było w roli prowadzącego.
Nie było. Powiem szczerze, mi się podobało nawet i się nie zdziw, jak mnie tu częściej zobaczysz.
O Boże, jak fajnie. Tak po prostu aż łzy do oczu nachodzą. Naprawdę, muszę przyznać.
No widzisz.
No. W każdym razie właśnie to był fragment relacji. Fragment. To była relacja właśnie z koncertu. W tle było słychać piosenkę właśnie graną podczas niego. Nie zdradzę, czy to jest sztucznej inteligencji, czy człowieka. Nie zamierzam tego powiedzieć. Sami sobie ocencie, jeśli się na tyle wsłuchaliście, żeby móc oceniać w ogóle. I jedyne, co mogę powiedzieć, to, że powtórka w niedzielę o 20, a my na żywo widzimy się 21.
Tak.
Szybkie sprostowanie z centrali. Boże. A my na żywo słyszymy się znowu za tydzień. Z tej strony, jako prowadzący, Jakub Sopyło
i Natalia Rucińska.
Pa, pa, kolacjówowe smyki.
Codziennie z kimkolwiek rozmawiam, przypomina mi się coś, jaki lubiłeś, jaką kawę piłeś, jaki miałeś głos. Chodzę po mieście, prawie nie tęsknię, bo prawie na pewno też tu jesteś. I chodzę po mieście, widzę cię wszędzie.
Potrafię przestać.
Kolacjuwa.